Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Mateusza Kozłowskiego, psychoterapeutę z Fundacji Świadome Rodzicielstwo oraz badacza inteligencji emocjonalnej. To musi być bardzo ciekawe badać taką inteligencję emocjonalną. Ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Mateuszu, będziemy się dzisiaj zastanawiać i pochylać nad bardzo smutnymi statystykami, niestety, ale temat jest tak ważny i tak palący, że trzeba o nim mówić. Otóż rok miniony, 2023, miał największą liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. W minionym roku odnotowano ich ponad 2100, czyli tych prób, a 146 przypadków zakończyło się tragicznie i jak pokazują badania najnowsze, to zwiększenie skali o 150% w porównaniu do roku 2020.
Dokładnie, dokładnie.
Czy pan jest przede wszystkim zaskoczony tymi statystykami?
Niestety nie jestem zaskoczony, ponieważ jakby moim chlebem powszednim jest praca z dziećmi, młodzieżą i polskimi rodzinami. Tak? To jest coś, co robię codziennie. I widzę, jaka jest ogromna skala napięć w polskich rodzinach. Jest to wielowymiarowy problem, który oczywiście można rozłożyć na takie bardziej podstawowe komponenty, ale jakby no niestety nie ma we mnie zaskoczenia. To zawsze jest smutne, kiedy widzi się później takie wielkie statystyki. W tym samym czasie nie jestem zaskoczony, ponieważ widzę, z jakimi problemami mierzy się dzisiaj polska rodzina i jak bardzo jest to takie duże wyzwanie życiowe dla właśnie rodzin w Polsce.
Ja myślę sobie, że to musi być też frustrujące dla psychoterapeuty, który z natury swojego zawodu chce pomóc, chce ograniczyć. Ja wiem, że to nie dzieje się od razu, że taki proces trwa bardzo długo, ale zanim będziemy się zagłębiać, dlaczego tak się dzieje, to spójrzmy na mapy. Mapy, które pokazują, w jakich województwach, gdzie najchętniej, przepraszam za to określenie, młodzi ludzie sięgali po jakieś środki, żeby skrócić swoje życie. I niestety na pierwszym niechlubnym miejscu jest województwo pomorskie, czyli my tutaj
Dokładnie.
W Gdańsku.
Będę szczery, że zrobiłem sobie takie osobiste badanie, z czego to może wynikać. I pierwszym takim jakby elementem, na którym się skupiłem, to było poszukiwanie chociażby ilości zakładanych niebieskich kart per województwo. I tutaj powiem szczerze, to poszukiwanie nie dało niczego. Tak, jakby nie ma korelacji pomiędzy ilością prób samobójczych a ilością zakładanych niebieskich kart. Kolejnym krokiem, jaki było, to było poszukiwanie placówek pedagogiczno-psychologicznych, czyli ilości ekspertów per dane województwo, ale tu również nie ma korelacji, powiem więcej, w województwach naokoło pomorskiego, tak, w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim jest tych placówek dużo mniej, ponad połowę mniej, a jednak ten też odsetek prób samobójczych jest no 4 razy mniejszy niż w pomorskim. Więc to jest, mogę też powiedzieć, że z badań od głównej komendy policji w Polsce uważa się, że najczęstszych przyczyn wskazywanych przez właśnie niektóre komendy to są problemy rodzinne, mobbing w środowisku szkolnym oraz zaburzenia psychiczne. Ale jakby nie ma tego korelacji, prawda, powiązania z niebieską kartą zakładaną w rodzinach oraz ilością placówek. Jakby to nie zmienia tych statystyk.
To jest dość ciekawe, bo jak przyjrzymy się tym mapom, to one wyraźnie pokazują, że w dużych województwach, właściwie można by powiedzieć w bogatych, zamożnych województwach, gdzie ten dostęp do opieki zdrowotnej, psychiatrycznej czy psychologicznej powinien być duży, bo tam jeszcze jest niestety województwo śląskie, z tego co pamiętam.
Tak, tak.
Tam też próby samobójcze były dość częste.
Natomiast 295, tak.
Tak. Natomiast w tych województwach na obrzeżach Polski, na przykład na ścianie wschodniej, statystyki są zupełnie inne.
Dokładnie. I jakby w moim poczuciu warto się przyjrzeć kondycji polskiej rodziny i tego, co się dzieje dzisiaj, tak, w tym aktualnym kontekście społeczno-kulturowym w polskiej rodzinie. Myślę, że to jest ten trop, żebyśmy poszukali właśnie przyczyn, dlaczego właśnie w tych miejscach, rozrzuconych też po Polsce, prawda, jest ten najwyższy odsetek prób samobójczych.
Ja się zastanawiam też, czy w tym badaniu akurat to nie wyszło, czy to zależy od wykształcenia, od poziomu zasobów finansowych, czy to nie ma zupełnie związku właśnie ze statusem materialnym.
Tu akurat pozwolę sobie odnieść się do mojego osobistego doświadczenia jako psychoterapeutę i mogę powiedzieć tak, z problemem myśli samobójczych, prób samobójczych, również tych dokonanych, mierzy się jakby każda, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, każda osoba z hierarchii społecznej. czy to jest rodzina, gdzie jest prezes firmy, czy to jest rodzina, gdzie te zarobki są dużo mniejsze, prawda? Nie ma tutaj jakby konkretnego, ani nie chodzi o wykształcenie, ani o poziom życia. Jakby ten problem dotyka wszystkich. Ja bardziej bym się tutaj skupił na tych napięciach, które towarzyszą w rodzinie, bo dzieci, nasze dzieci, tak? Powiem taką też zasmucającą wiadomość, że najmłodsza osoba, która podjęła próbę samobójczą, miała 7 lat. Ja sam jestem tatą 7-latki, więc kiedy sobie o tym myślę, jest to coś po prostu zatrważającego. I kiedy się z tym też kontaktuję, to mam świadomość, że te dzieci, nasze dzieci są papierkiem lakmusowym higieny emocjonalnej polskiej rodziny.
Pan się z tym styka na co dzień, przychodzą do pana młodzi ludzie. O czym oni rozmawiają? Co ich dręczy? Jaki jest największy problem? Czy też jest coś takiego jak podatność? Mhm. Ja wiem, że też w okresie nastoletnim, kiedy jest ta zmiana hormonalna i też mózg się cały czas wykształca, tak zmienia, no, młodzi ludzie są otwarci na pewnego rodzaju eksperymenty, próbują rzeczy ekstremalnych. Tak było od zarania, no ale jednak nie było takiej skali.
Powiem szczerze, bo my mówimy tutaj prawda o pomocy psychoterapeutycznej i tym podobnym, ale pomoc psychiczna nie zaczyna się od psychoterapeuty. Tak naprawdę pomoc psychiczna, takim pierwszym frontem pomocy, wsparcia psychicznego jest nasza rodzina. Później są to ewentualnie bliscy przyjaciele i dopiero później to powinna być, prawda, pomoc specjalisty, eksperta w danej dziedzinie. Tylko właśnie o co chodzi? Co wychodzi też na tych sesjach terapeutycznych? Rodzicom, rodzinom, również przyjaciołom tych dzieci brakuje, szczególnie nastolatków, brakuje zasobów. Rodzina polska nie ma zasobów, żeby udźwignąć te wszystkie napięcia emocjonalne i też po to jakby przychodzą i opiekunowie, i dzieci, młodzież, którzy targnęli się na swoje życie, bądź mają myśli i plany samobójcze. I powiem, że tu być może Ameryki nie odkryję, ale takimi zasobami, które mają realnie uzdrawiającą moc, jest jakość relacji pomiędzy psychoterapeutą a osobą, która do niego przychodzi. Jest to jakość uważności, empatycznego wysłuchania i bym powiedział takiej czułej obecności. Brakuje nam uważności na siebie. Można tak powiedzieć kolokwialnie, że brakuje nam wręcz miłości do siebie, a jeszcze coraz częściej spotykam się z tym, że w tych naszych polskich rodzinach jest coraz więcej wrogości. Mąż do żony, żona do męża, rodzice do dzieci, dzieci do rodziców. I brakuje nam takiej empatycznej komunikacji opartych na potrzebach, opartych na naszych emocjach. Jesteśmy pozamrażani. My w sobie jeszcze nosimy traumy i jest coraz więcej badań to potwierdzających, że Polacy są narodem najbardziej podatnym na zespół stresu pourazowego, ponieważ jeszcze nie uwolniliśmy chociażby traum z II wojny światowej.
To jest dość ciekawe, bo przecież mówimy o młodych pokoleniach rodziców dzieci, które mają właśnie, tak jak pan wspomniał, 7 lat, czy nawet lat 17. To już powinny być pokolenia, które owszem pamiętają II wojnę światową, bo my mamy to wdrukowane i no, niestety nie możemy się od tego jakoś uwolnić. Tak. Natomiast no, te obciążenia powinny, przynajmniej tak się wydaje, być już zupełnie inne. Ale ta trauma transgeneracyjna jest tak silna rzeczywiście, nawet podświadomie ją przenosimy cały czas?
Profesor Wojciszka powiedział, że potrzebujemy 3 generacji żyjących w pokoju i spokoju i dobrobycie, żeby te traumy rozpuścić, zlikwidować. Od 89 roku, tak, po zakończeniu tego okresu komunistycznego w Polsce, my tego czasu nie mieliśmy. W międzyczasie było bardzo dużo niepokojów, bardzo dużo kryzysów. Kryzysy, chociażby nieumiejętne zaopiekowanie się kryzysem pandemii, wpłynęły też bardzo negatywnie na stan emocjonalny polskiej rodziny i młodego człowieka. Więc mieliśmy też po drodze dużo trudnych wydarzeń, które pobudziły, były jak katalizator do wyciągnięcia tych trudnych emocji, pozamrażanych emocji. Jeżeli właśnie też myślimy o traumach transgeneracyjnych, to one zmieniają się w realne schematy mentalno-emocjonalne, w role, jakie wybieramy w rodzinie i w społeczeństwie. Jest to realny wpływ do tego wszystkiego, co było przeżyte trudne, a nie zostało rozwiązane. Ja też odkryłem, dlaczego to właśnie najmłodsze dzieci właśnie są tym papierkiem lakmusowym. To, co nie zostało uregulowane, wszelkie tajemnice rodzinne, wszelkie emocje, nieuregulowana złość, nieprzeżyty smutek, nieprzeżyte poczucie straty, to wszystko działa w ten sposób, że układy nerwowe i wręcz fizjologia mózgu takiego dziecka zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlatego właśnie, jeżeli chcemy zobaczyć stan, kondycję polskiej rodziny, wystarczy przyjrzeć się temu, co się dzieje w środowisku dziecięcym, tak? to nie chodzi tylko o próby samobójcze, to chodzi o przemoc rówieśniczą, to chodzi o ilość używek, jakie dzieci, z jakich dzieci korzystają. Warto sobie powiedzieć, to nie jest pokolenie, często się spotykam bardzo krzywdzącym o taką ocenę, to jest pokolenie płatków śniegu, tak? Trudne czasy tworzą silnych ludzi, proszę w to nie wierzyć, tak? To nie jest zupełnie w ten sposób. Jest to kwestia tego, że my też jako rodzice i nasi dziadkowie, rodzice nie mieli przestrzeni życiowej i nie mieli realnej pomocy, żeby uregulować te wszystkie pozamrażane emocje.
Panie Mateuszu, czy miał pan do czynienia w swoim...
Nasze dzieci dostają już pakiet, można powiedzieć, taki worek. Mhm.
Czy miał pan w swoim gabinecie do czynienia z osobami, które próbowały targnąć się na własne życie?
Tak, tak.
Czy te dzieci wiedzą, że to jest nieodwracalne? Bo też czasami słyszałam takie teorie, że młodzież taka niedojrzała, no nie ma do końca świadomości, że to jest pas transmisyjny w jedną stronę. Oni mają wrażenie, że to można jakoś odwrócić. Ja wiem, że to brzmi irracjonalnie, ale takie pomysły w niektórych głowach się rodziły. Co mówią te dzieci? Jaki jest powód?
Nie spotkałem się z tym, że mają jakąś ideę jakby odwracalności tego procesu. Wręcz odwrotnie, spotkałem się z taką bardzo poważną determinacją do tego, żeby zakończyć te przeżywanie pustki, bólu emocjonalnego, braku zrozumienia, braku poczucia przynależności do grupy. To jest jakby związane czysto z naszymi potrzebami, które nie są w żaden sposób zaspokajane. I ten ból jest tak ogromny, że właśnie bardzo często dzieci decydują się na ten krok. I tak jak wcześniej wspominałem, jakby to jest też kwestią tej uważności, czułości w relacji, która otwiera tego młodego człowieka, porusza w nim zasoby i stwarza przestrzeń. Bo też warto o tym powiedzieć, kiedy przeżywamy bardzo silne emocje, wpadamy w tak zwany tunel poznawczy. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, stajemy się głupsi, ponieważ siła emocji jest tak ogromna, że nasze procesy poznawcze są przyblokowane. I czasami właśnie ten brak perspektywy, brak dystansu do spraw, brak jakiejkolwiek udanej metody samoregulacji emocjonalnej, brak odpowiedniej jakości relacji przede wszystkim z rodzicem, wpływa na to, że dziecko nie widzi innego wyboru. W tym tunelu poznawczym jedyną odpowiedzią jest właśnie targnięcie się na swoje życie.
To rzeczywiście przerażające, ale wracając jeszcze do badania i do statystyk, drugą bolączką, która być może powoduje, że te statystyki są takie smutne, jest średni czas oczekiwania na konsultację na NFZ do psychiatry lub psychiatry dziecięcego i to wynosi mniej więcej około 240 dni.
Dokładnie. To jakbyśmy chcieli z zawałem serca również oczekiwać podobny okres. I zazwyczaj właśnie, kiedy myślimy o skierowaniu się do pomocy psychologicznej samej osoby czy też naszego dziecka, te terminy są przerażające, bo zazwyczaj nie idziemy na psychoterapię po to, żeby poprawić jakość swojego życia. Są rzeczywiście, to może być 1-2% przypadków w mojej pracy. Większość osób przychodzi, ponieważ spotyka się w jakimś osobistym dramacie, tak? W jakimś wyzwaniu życiowym, które przekroczyło wszelkie możliwości poradzenia sobie z nim. Jest wielka bolączka, ale też spotykam się z tym, że właśnie te domy opieki, zakłady psychiatryczne są często zamykane. Oddziały dziecięce są łączone z oddziałami dla dorosłych. Jest to temat tak niezaopiekowany i życzę sobie i naszemu światu, żebyśmy naprawdę ocknęli się. Jest to kwestia bardzo delikatna i wrażliwa i to powinny być działania podjęte w tu i teraz. Ja niestety będę szczery, nie wierzę w pomoc systemową, ponieważ jak pani wspomniała, to są tematy traktowane po macoszemu, tak? Jeszcze wciąż pokutuje nawet wśród rozpoznawalnych osób, polityków, hasło, że depresja jest lenistwem, tak? Jest pewnego rodzaju lenistwem, a nie chorobą. Więc jeżeli osoby, które można powiedzieć mają wpływ bardzo konkretny na społeczeństwo, na to, co się dzieje w naszym kraju, mają takie podejście do tego ogromnego problemu, to gdzie tu liczyć na zmianę? Ja bym poszukał, właśnie szukał organizacji, fundacji lokalnych, oddolnych, które realnie są ukierunkowane na osobę, reprezentują taki nurt osobocentryczny, tak? Właśnie skupiają się na człowieku, a nie na otyłych procedurach, nie na jakichś książkowych tylko zasadach, ale wychodzą właśnie z inicjatywą wsparcia człowieka holistycznie, no i też dużo szybciej niż tak, jak to mamy miejsce w służbie zdrowia.
Nie pozostaje mi nic innego, jak podpisać się pod tym, co pan mówi. Zanim system się uzdrowi, to naprawdę miną lata, czy nawet dziesiątki lat. Trzeba działać tu i teraz i
Dokładnie.
Organizować oddolne inicjatywy, choćby takie fundacje jak Świadome Rodzicielstwo, którego pan jest przedstawicielem, ale przede wszystkim jest pan też psychoterapeutą zderzającym się z realną rzeczywistością tych młodych ludzi. Mateusz Kozłowski był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panie Mateuszu.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Wszystkiego dobrego i oby te statystyki w przyszłym roku były inne. Tego sobie życzmy naszym rodzinom. Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.